Tu Radio RMF 24. Tu wieczorna część naszego programu, w którym poruszamy ważne i istotne dla wszystkich nas, będących mieszkańcami Ziemi, tematy. Otóż w 2027 roku ludzkość może przekroczyć kolejny punkt krytyczny związany ze zmianami klimatu. Według naukowców istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że globalna temperatura na Ziemi wzrośnie o 1,5 stopnia Celsjusza względem okresu przed epoką przemysłową. Szanse na przekroczenie tego progu 1,5 stopnia naukowcy szacują na 66%, a dodajmy, że dla porównania w zeszłorocznym raporcie taką możliwość szacowano na 50%, a zatem to już jest spora różnica. No i w związku z tym musimy o tym koniecznie dziś porozmawiać z ekspertem, z specjalistą w tym zakresie. Z nami jest dzisiaj pan profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pracujący w pracowni bioklimatologii, ale także członek Koalicji Klimatycznej. Kłaniam się, panie profesorze, dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, no co to się zmieniło, że ten najnowszy raport Światowej Organizacji Meteorologicznej jest jeszcze mocniejszy, jeśli chodzi o tą wymowę, o ten wzrost temperatury przewidywany na poziomie prawie 66% jako realny? Mamy się jeszcze bardziej bać w tym momencie?
To znaczy musimy się liczyć z tym, że już jest w zasadzie, no prawie jak to się mówi, po ptakach, bo proszę pamiętać, że nam wzrasta cały czas temperatura i generalnie, gdy mówimy o tym, żeby nie przekroczyć na przykład tej granicznej wartości 1,5 stopnia, to tak naprawdę chodzi o działania dużej skali. I w zasadzie z roku na rok, jeżeli te działania nie są wykonywane w taki sposób, czy o takim zasięgu, jak powinny być wykonywane, no praktycznie rzecz biorąc, to prawdopodobieństwo przekroczenia tej wartości 1,5 stopnia Celsjusza, no robi się coraz większe. No i to jest w zasadzie odpowiedź na pana pytanie, jak to jest, że po prostu zaczynamy być coraz bardziej pewni, że 1,5 stopnia Celsjusza globalnie przekroczymy. Pamiętajmy, że z jednej strony mamy atmosferę, która jest w zasadzie jedna, czyli należy do ludzkości. Z drugiej strony mamy zaszłość, w pewnym sensie taką cywilizacyjną, że no ciężko uzależniliśmy się od spalania paliw kopalnych, bo to jest główny powód, dla którego temperatura na powierzchni Ziemi wzrasta. Kończy się to taką konstatacją, że zaciągnięcie tego hamulca emisyjnego jest naprawdę trudne, no a ta ocena, że przekroczymy w 2027 roku 1,5 stopnia, jednoznacznie wskazuje, że hamulec nie jest zaciągany.
I to jest chyba dość istotne, co pan powiedział, że dla wielu mieszkańców Ziemi, że tak powiem bardzo ogólnie, ta mowa o tym zabezpieczeniu się przed tym wzrostem temperatury, czy też w ogóle szukanie innych rozwiązań, zwłaszcza jeśli chodzi o spalanie paliw kopalnych, to jest taka troszkę mowa naukowców, którzy coś tam mówią, a przecież nas to nie dotyczy, my właściwie nie musimy się tego obawiać, a to wydaje się jest bardzo groźne i chyba brak świadomości tego jest chyba najbardziej niepokojący.
To znaczy, tu są dwa powody do takiego, bym chciał, smutku, ale też poważnej zadumy, bo z jednej strony mamy to globalne południe, czyli kraje ubogie, które no, w naturalny sposób łakną wyższego komfortu życia i tu rzeczywiście jest ta chęć i ta potrzeba pozyskiwania energii. No i najprostszy sposób, bo wysoko rozwinięte kraje ten sposób najłatwiej nam udostępniają, to jest sposób przez spalanie paliw kopalnych. I to jest jedna rzecz. Krótko mówiąc, ta potrzeba rozwoju, ona się odbywa kosztem emisji. Chociażby taka Etiopia jest dobrym przykładem, gdzie rozwój gospodarczy sprowokował olbrzymie emisje. Oczywiście w przeliczeniu na mieszkańca rozwiniętej Europy one są niewielkie, ale widać ewidentny gwałtowny przyrost, większy niż rozwój gospodarczy w Etiopii. Druga rzecz, to są kraje bogate i to jest także Polska. My uzależniliśmy się bardzo mocno od emisji, ale też pamiętajmy, że postrzegamy swoje bogactwo przez pryzmat dostępu do energii. I tak naprawdę to bogata północ, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, no to są te miejsca, w których emituje się olbrzymie ilości dwutlenku węgla, także Chiny. I odpowiedzialność w zasadzie spada na tych bogatych. Bogaci jakby no, z natury mają raczej tendencję do skupiania funduszy niż do rozrzutności, więc mamy w zasadzie bardzo poważny problem, jeżeli chodzi o emisję i też pewnego rodzaju cywilizacyjne kleszcze. Unia Europejska czy Stany Zjednoczone próbują z tego wychodzić. Też swoją ścieżkę mają Chiny, ale Generalnie wciąż te ruchy są na tyle małe, że powrócę do głównego naszego tematu. Przekroczenie progu 1,5 stopnia wydaje się już nieuniknione.
Panie profesorze, no z punktu widzenia takiego zwykłego człowieka, jak się mówi o wzroście temperatury o 1,5 stopnia, to może się to wydawać taką wartością no prawie że niezauważalną, ale też mówimy o globalnej skali, o czymś, co pewnie powoduje tak znaczące zmiany, które dopiero w momencie, kiedy to się stanie, będziemy odczuwać i pewnie to będzie bardzo dla nas bolesne.
To znaczy ja dodam tak, że generalnie gdy mówimy o 1,5 stopnia Celsjusza, to jest ta sama wartość, jest w pewnym sensie do zbagatelizowania, bo rzeczywiście jest tak, że nawet co się dzieje w przestrzeni publicznej, niektórzy naprawdę robią sobie żart z tego 1,5 stopnia. Natomiast uświadommy sobie jedną rzecz. Jeżeli system klimatyczny jest pewnym układem bardzo dynamicznym, ale opartym o określone nastawy, to jedną z tych nastaw jest średnia temperatura. Jeżeli ta średnia temperatura, ta główna nastawa nam się przesuwa, to trzeba się liczyć, że cały system klimatyczny będzie się przesuwał, a co gorsza, on się przesunie w nieodwracalny sposób w kierunku zupełnie innego stanu. Gdybyśmy szukali analoga, takiego klasycznego analoga dla naszego życia, to wszyscy ci, którym 1,5 stopnia nie robi różnicy, proszę sobie wyobrazić, że mamy nie 36,6, tylko 1,5 stopnia Celsjusza więcej. Człowiek też jest układem dynamicznym, którym jednym z parametrów jest temperatura i ta temperatura ewidentnie warunkuje nasze życie. Myślę, że większość z nas się zgodzi, że życie w stanie gorączki jest możliwe, ale w długim dystansie będzie prowadzić do coraz głębszej choroby, a nawet zgonu.
Tak, no bo to jak sobie wyobrazimy, jak pan profesor podał ten bardzo trafny przykład, 38,1 by to wyszło nam z tego podwyższenia temperatury, to już jest no taka gorączka, przy której no niektórzy się kładą, niektórzy już mają dość albo nie są w stanie w ogóle funkcjonować, bo to po prostu wykańcza organizm. I to jest niezwykle ważny komunikat dla wszystkich słuchaczy.
No a to tylko 1,5 stopnia.
No właśnie.
Tak? Można spojrzeć i powiedzieć, ależ przecież to jest tylko 1,5 stopnia. Właśnie to jest ten moment, w którym naprawdę słuchamy takiej wypowiedzi banalizujących takie ostrzeżenia, to ja bym proponował, żebyśmy czasami właśnie spojrzeli w trochę inny sposób, bo tu łatwo jest, że tak powiem, rozpędzić atmosferę, ta temperatura jej wzrośnie, natomiast co zrobić, żeby cały system zahamować, bo gdy mówimy o układzie klimatycznym, to już tak jak wspomniałem, to jest układ w pewnym stanie dynamicznym równowagi, w pewnej homeostazie. Natomiast trzeba też pamiętać, że ma to swoje skutki takie już klasyczne fizyczne, bo większa temperatura w takim układzie to bardziej skrajne zjawiska ekstremalne. No i w zasadzie takie przykłady no, są tuż za naszymi oknami. To natężenie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Z jednej strony intensywne susze, z drugiej strony gwałtowne opady. Hiszpania niedawno cierpiała na potężne opady, czy też Włochy, przepraszam, potężne susze. A teraz już słyszymy, że cierpi na potężny opadek. W takich warunkach da się żyć, tylko jest pytanie, czy my będziemy mogli przetrwać po pierwsze na takim poziomie jak teraz i po drugie, czy w takim komforcie jak teraz. To są bardzo ważne pytania i już nie tylko dla krajów ubogich, których de facto ta dynamizacja zjawisk pogodowych no, absolutnie ociera się o zagrożenie życia czy też zdrowia, ale także o funkcjonowanie naszych gospodarek, bo one też będą ponosić koszty tych zmian.
Czy w tym kontekście, o którym pan mówił, że właściwie to podwyższenie tej temperatury o 1,5 stopnia w ciągu tych kilku lat jest już właściwie nieuniknione, to oznacza, że my powinniśmy się już powiedzmy z tym pogodzić i raczej szykować na to, co będzie? Czy też jeszcze możemy w jakikolwiek sposób no, trochę tę maszynę rozregulowaną, o której pan wspominał, jakoś próbować odrobinę chociażby naprawić po to, żeby no, nie było jakiejś jeszcze większej katastrofy?
No to właśnie w zasadzie, znowu szukając analogii do człowieka, czy jeżeli ktoś ma 38,1 stopnia Celsjusza, to już uznajemy, że niedaleko jest 42 i w zasadzie odkładamy ręce? Nie. De facto w tym momencie jest to już powiedziałbym potężny dzwonek alarmowy, żeby działać. No i tak już to jest znowu obrazowo zbijać gorączkę.
Czyli musimy zacząć intensywną pracę i to zarówno w kontekście takim czysto materialnym, mając na uwadze no, wszystkie te zmiany dotyczące chociażby paliw kopalnych, ale też chyba kluczowym jest również ta zmiana mentalna, żeby ludzie, którzy o tym słyszą, nie traktowali tego jako wymysłu, jako jakieś opowieści naukowców o pewnych zmianach, tylko żeby mieli świadomość, że to ich dotknie za lat kilka i nie będzie odwrotu.
Ja muszę powiedzieć, że absolutnie się z panem zgadzam. Rzeczywiście tak trzeba zmieniać mentalnie ludzi, ale o jednej rzeczy, która moim zdaniem w Polsce powinna wybrzmieć, to szczególnie mocno muszę powiedzieć. My w Polsce zostało nam w pewnym sensie wdrukowane do naszej mentalności przekonanie, że ochrona klimatu czy też adaptacja do zmiany klimatu to są tylko i wyłącznie koszty. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Zmiana klimatu wymusza na nas rozwój technologiczny. Ja mam tu na myśli chociażby odnawialne źródła energii. I my możemy się opierać, mówić, że zmiana klimatu, po pierwsze jej nie ma, negować ją, można ją bagatelizować. Możemy też mówić, że nas to w ogóle nie obchodzi, ale niezależnie od tego, co byśmy nie zrobili, ona na naszych oczach już postępuje. Czyli można wytworzyć nowe działania, które będą naszą gospodarkę, ale i naszą rzeczywistość czynić lepszą, a tym samym też bardziej prorozwojową. I w zasadzie ludziom się wydaje, że zmiana klimatu to są tylko koszty. Mało kto myśli w kategoriach, że tych kosztów, jeżeli dobrze są zainwestowane, pochodzą zyski, a tak de facto wytwarzanie standardów, które można w nowej rzeczywistości, że tak powiem, serwować, i to nie tylko w Polsce, ale też, nie wiem, w Unii Europejskiej czy na świecie. Więc przede wszystkim zmiana mentalności od takiej obronnej, klasycznej, budującej mury twierdzy do wyjścia naprzeciw tym zmianom i naprawdę stawiania czoła. To uda się, jak będą pozytywne wibracje na ten temat. Są sygnały z Unii Europejskiej, że właśnie w ten sposób Unia Europejska chce zdobyć w pewnym sensie przewagę technologiczną w całym świecie, ale też potwierdza się działanie chociażby Stanów Zjednoczonych czy Chin, które inwestują olbrzymie pieniądze w odnawialne źródła energii, nie patrząc na to, że to są koszty, tylko inwestycje. Ja naprawdę zachęcam, albo inaczej, gdybym miał marzyć o zmianie mentalności, to żeby w tym miejscu naprawdę nam się zmieniła nasza perspektywa, bo to pomogłoby klimatowi i to w sposób bardzo gwałtowny, znaczący, ale też pomogłoby naszemu rozwojowi i też cywilizacyjnie znaleźlibyśmy się w innym miejscu.
Panie profesorze, zatem życzę, żeby pana marzenie i chyba nasze marzenie jako ludzi mieszkających na tej ziemi się spełniło, żeby ta zmiana nastąpiła, zwłaszcza jeśli chodzi o tę mentalność, o której pan przed chwilą wspominał, no i żebyśmy nie obudzili się za późno albo też z jeszcze wyższą gorączką, która wtedy może już spowodować znacznie poważniejsze konsekwencje. Naszym dzisiejszym gościem w Radiu RMF24 był pan profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z pracowni bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także członek Koalicji Klimatycznej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten wyjątkowy wykład i życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.